Teraz główne pytanie będzie brzmiało, jakie to jest życie w tym ciepłym habicie? Dzień dobry. No właśnie teraz nie wiem, przed południem chyba mówi się, niech będzie pochwalony, a po południu cześć Ela, pani Elżbieta Wiśniewska, pani przewodniczka jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pasuje w duchowej stolicy Kociewia zawsze.
No zdecydowanie.
Czyli myślę, że i rano, i wieczorem,
tak.
Oby nie zbyt późno w nocy.
Ale pani rzeczywiście oprowadza wycieczki,
tak. Tak,
oprowadzam
wycieczki.
Żeby było klimatycznie.
Tak, jestem przewodnikiem po Pomorzu, po Kociewiu, no i przede wszystkim po moim ukochanym Pelplinie.
Nie za gorąco, bo do tego pierwszego pytania, bo teraz słońce
no
nam
jest,
pięknie wyszło.
Tak. No wiecie państwo, dawniej cystersi nosili habity z owczej wełny, które to było naturalne tworzywo, w związku z tym zimą grzało, latem chłodziło, a dziś mamy sztuczności, więc musimy się do tego przyzwyczaić.
Właściwie jak żyli ci cystersi?
No, mieli rzeczywiście surową regułę, ponieważ wstawali już w nocy. Dobę mieli podzieloną taką na trzy części, że 8 godzin modlitwy z przerwami, 8 godzin pracy, najczęściej fizyczna praca, ponieważ w średniowieczu, no to było głównie rolnictwo, rzemiosło. Trzeba było wszystko samemu przetworzyć,
no, ta
prawda?
Ta wydajność była mała,
tak,
niestety.
W związku z tym, no nie było im łatwo, no i modlitwa, jakbyście państwo zwiedzali świątynię, no to oczywiście prowadzę każdą grupę do stalni, gdzie są misericordie, bo oni modlili się na stojąco. Jadali skromnie na początku chleb, ser, trochę oliwy. Dopiero później wprowadzili ryby, mięso. No, że wprowadzili ryby, to mamy dowód w Parku Biskupim, prawda? Obecnym parku, dawnym cysterskim, gdzie są stawy rybne, bo przecież cystersi przywieźli tu postęp. Przede wszystkim nauczyli no, miejscową polską ludność hodowania karpi.
To było takie państwo w państwie, można powiedzieć?
No można powiedzieć. Mieli sporo dokumentów, które na przykład upoważniały ich do prowadzenia karczmy. Mieli swoje wszystkie produkty, które sami uprawiali, zboża, no potem przetwórstwo, młyny, wszelkiego rodzaju warsztaty rzemieślnicze. Trzeba było samemu wszystko przygotować. No jak mam z młodzieżą lekcje, to oni troszkę się dziwią, że Biedronek i Żabek nie było.
Nie było też Netflixa, to można było wstawać o poranku, tak? Bo
tak,
nie siedziało
tak.
Się późno
oni
w nocy
już,
i nie oglądało
tak.
Tam odcinka za odcinkiem.
Oni już w nocy byli aktywni. Prawda? W związku z tym już pod wieczór to już był ten czas na wyciszenie, na kontemplację, na spokój. No, mnie się wydaje, że ogromne zasługi ten zakon tutaj sprowadził. Przede wszystkim wiele nowoczesności. Pelplin, no i wszystkie te tereny w pobliżu aż do Wisły, to są tereny gliniaste. W związku z tym nie poradzono by sobie z uprawą tych ziem bez pługa żelaznego, który to z zachodu Europy przywieźli właśnie cystersi. Drewniane narzędzia sobie nie radziły z tym. Oni też wprowadzili trójpolówkę. Czyli jedna część odpoczywała, dwie miały płodozmian. I takich udogodnień, nowoczesności, to można by wiele tutaj pokazywać. Przede wszystkim te maszyny, urządzenia drewniane, które służyły do budowy chociażby naszej świątyni, która jest przecież ceglaną świątynią, bo tu innego materiału nie było, jak glina i kamienie polne, ale teren jest bagienny.
Staram się zadawać te proste pytania, żeby wyobrazić sobie ten świat sprzed tam 500 lat na przykład,
tak,
prawda?
Tak, a nawet więcej.
Jakie stosunki społeczne wtedy panowały? Kim byli właściwie ci cystersi, do których przepisów obecnie, współcześnie, no bardzo chętnie wracamy?
No, cystersi musieli czekać na nadania tych ziem od książąt pomorskich. Mamy w świątyni dwa piękne portrety księcia Sambora i księcia Mestwina. Oni ich tu sprowadzili w celu, żeby zagospodarować ten bezludny w wtedy teren, bo jak się orientujemy na podstawie badań archeologicznych, to tu jedynie dwa grodziska były dawniej, przed cystersami. No a miejscowa ludność miała trudności z uprawą. No i z tych nadań, ponieważ żona księcia Sambora, Mechtilde, była z Mecklenburgii, czyli obecne to są Niemcy, czyli zachód Europy, więc oni stamtąd przybyli i tą nowoczesność już tutaj przywieźli. No i proszę państwa, oni mieli pokojową naturę. To nie byli krzyżacy, to nie byli joannici. Oni mieli zawołanie Ora et Labora, ponieważ oni odłączyli się od benedyktynów i to samo zawołanie, czyli módl się i pracuj. Mm. Byli bardzo pokojowo, nie mieli konfliktów z sąsiadami.
Chociaż specjaliści od średniowiecza też skłonni są mówić, że krzyżacy też nieśli z sobą cywilizację, prawda?
Też razem z wiarą, tak. Prawda? Nawracali i nieśli tą cywilizację. Ale cystersi byli, jak mówię, pokojowo nastawieni i tu wielki postęp jest w okolicach. Widzimy chociażby sady jabłoniowe, które oni nauczyli miejscową ludność szczepić drzewka. My się szczycimy tutaj na jarmarkach, że oni to właśnie wyhodowali szarą renetę.
Wie pani, współcześnie to my najczęściej słyszymy, trzeba też przyznać, cicho to powiem, bo pora jest nieodpowiednia, ale najczęściej słyszymy o cysterskich nalewkach, o miodach pitnych, prawda? Tak, i tego rodzaju wynalazkach.
No, na podstawie kronik, które mamy tutaj od XIII wieku, one są po łacinie pisane, więc wiemy, że browary mieli, czyli produkowali piwo, prawda? Ono nie było tak procentowe, pewno jak teraz, nie było pasteryzowane, ale było. W niektórych istniejących do dzisiaj jeszcze klasztorach cysterskich te browary istnieją, u nas już nie. Mieli winnice. Wiemy też, że w średniowieczu było ciepło. Nawet mamy informację, że w niektórych latach to nie spędzali zwierząt z pastwisk, ponieważ trawa rosła cały rok. No więc klimat się zmienił. W XVII wieku z kolei znamy, że była ta mała epoka lodowcowa. Ta kronika cysterska to jest dla nas skarbnica wiedzy. Nie da się jej czytać w całości, tylko po kawałeczku i wynotowywać te fakty. Oni informowali o wydarzeniach z okolicy, gdzie była jakaś bójka, gdzie jakiś był rabunek, ale też w Polsce, ale też w Europie. No mamy na przykład informacje i opracowanie królowie polscy w Pelpinie. To opactwo było tak bogate, że odwiedzało je wiele królów. I mamy tą informację w kronikach, ale też na wielu obrazach, które mieszczą się zarówno w świątyni, jak i w krużgankach, czyli w dawnym klasztorze.
My czasami współcześnie też marzymy o tej takiej cywilizacji w pełni analogowej, zgodnej z rytmem natury.
Tak, oni byli bardzo, bardzo, no, na dzisiejsze czasy bardzo ekologiczni. No nie było tak. Potrafili, poza tym ja podziwiam ich za mistrzostwo w ujarzmianiu wody. Znajomość tej hydrotechniki. Ja nie jestem z wykształcenia, prawda, inżynierem, ale kiedy obserwuję, kiedy swoje budowy domów ludzie kopią tutaj fundamenty i jest woda, bo tu jest bagno na obszarze całego Pelpina. Oni potrafili tak ogromną budowlę postawić, a poza tym oni potrafili te stawy na tych bagnach usytuować, potrafili wykopać ręcznie kanał młyński, żeby poruszał koła młyńskie. Tego młyna już nie ma, ale jak jest bardziej zainteresowana wycieczka, prowadzę i pokazuję tą dawną młynówkę, a dzisiaj tam jest elektrownia wodna. Moim zdaniem bardzo zielona, ekologiczna energia, która już jest produkowana.
Mówi pani o tym i opowiada o tym, czego nie widać, bo to, co widać, no to jest przede wszystkim katedra.
Tak, oczywiście.
To jest kościół. Wspaniała budowla.
Bazylika.
Chociaż niektórym może się mylić, tak? Powiedzą, o, kościół w Pelplinie. Nie, bazylika.
Bazylika, ponieważ jest bazylikowa budowa, czyli ma trzy nawy, nawę poprzeczną. No i ma oczywiście też, nawa główna jest wyższa od naw bocznych, ma okna, czyli typowa bazylika zorientowana. na wschód.
I podziwiamy sam kunszt budowniczych,
tak.
Podziwiamy też oczywiście wyposażenie, tak?
Tak.
I na tym się sprawa zwykle, jeżeli chodzi o wycieczkę, kończy. I wszyscy chcą zobaczyć tę Biblię Gutenberga.
Jeszcze szybko, tak. A my propagujemy całodniowe zwiedzanie, ponieważ my możemy tu uczyć historii. Nie tylko w świątyni, czyli w bazylice, gdzie no i historię sztuki i budownictwo, architekturę, ale też mamy cmentarze, gdzie mamy już pochówki dawne powstańców styczniowych, listopadowych, mamy z Wiosny Ludów też, także bardzo wiele mamy cmentarz napoleoński, żołnierzy szwedzkich pochowanych, także tutaj rzeczywiście po całym mieście to nie wystarczy 2 godziny.
Wie pani, ja najchętniej to bym chciał pójść i jednak poprzeglądać sobie tę Biblię Gutenberga.
Bardzo proszę.
Pokartkować sobie.
Oj, chyba to nie jest możliwe.
Chyba takiej możliwości niestety nie ma.
Nie, jest to zbyt cenne.
I nawet faksymili nie można?
Tak, jak się jest uprawnionym, no to myślę, że reprint, bo to typowe faksymile nie kopia, tylko reprint, no to jeżeli jest to grupa zainteresowana, na przykład studentów, no to wtedy do biblioteki diecezjalnej odsyłamy, gdzie jest całe piętro rękopisów, inkunabułów i starodruków. I wtedy tam można ewentualnie tą wiedzę nabyć i praktycznie też zobaczyć. Natomiast w muzeum diecezjalnym, no to mamy wspaniałe zbiory, które poczynając od gotyku, a nawet jeżeli chodzi o bibliotekę, to najstarszy rękopis mamy z połowy IX wieku, więc rzeczywiście skarby są. Natomiast muzeum jest imienia Stanisława Wojciecha Okoniewskiego i o tym biskupie wypada też mówić, prawda, ponieważ on zapoczątkował to muzeum.
No tak, bo chciałoby się dotknąć historii, żeby ta historia była namacalna, bo ona wtedy do nas przemawia. Oczywiście opowieść, legenda też jest ważna. Z radiowego punktu widzenia to być może nawet najważniejsza.
Oczywiście.
Ale gdybyśmy tego dotknęli, chociaż z drugiej strony, gdybym nawet spojrzał na jedną, drugą, trzecią stronę kartki, mógłbym podziwiać charakter pisma, prawda? Ale i tak bym z tego chyba nic nie zrozumiał. I nie rozczytał.
Nie, no bo to jest po łacinie. W związku z tym no pierwsze tłumaczenia to dopiero księdza Jakuba Wójka, prawda? To już późniejsze po polsku. Natomiast my mamy po łacinie, z tym, że są możliwość oglądania tych kartek pojedynczych na ścianie. Jest już też film, który pokazuje, jak to się tworzy, bo mamy nie tylko dla młodzieży warsztaty przeróżne. Pisania, drukowania, odbijania, czerpania papieru. Także można to namacalnie zrobić. Natomiast w muzeum, no to wiadomo, że starych rzeczy no, nie dotyka się.
Ale jak są warsztaty, tak, a to jest takie miejsce, właściwie drukarska stolica Polski, można by powiedzieć.
Oczywiście, ponieważ Biblia Gutenberga, no to pierwsze drukowane księgi były. Gutenberg wydrukował ich 180, z tego no 40 parę tylko jest na świecie, pozostało. 30 było na pergaminie, 150 było na papierze. My mamy papierową Biblię, no i mamy na szczęście dla nas taki błąd na 46 stronie, gdzie drukarzowi odwróciła się czcionka, pewno spadła, pewno rozpaczał z tego powodu, no a dzisiaj to wiemy dowód, jaka ona była, jaki miała wymiar i możemy te warsztaty na podstawie tego tworzyć.
Chociaż z trzeciej strony też coś, co mi się marzy, o czym wspominał pan burmistrz, to już niedługo podobno, no niedługo jak niedługo, ale być może w przyszłym roku będzie można zwiedzać strychy. To co...
Tak, na strychy.
Strych to jest dobra nazwa?
Można powiedzieć, też na strychu, nad stropem, mm-hmm. tak. Więc tam mamy...
Zupełnie magiczne miejsce.
Magiczne miejsce, bo tam cystersi zostawili stare urządzenia, które służyły im do budowy. Tam jest koło deptakowe, po którym chodzili ludzie. Lina się obracała, nawijała, wciągali materiały budowlane. Więc tam mamy wystawę. Tam są dwa kabestany. Kabestany to są takie belki, które służyły do podtrzymywania żyrandoli, bo wtedy nie było elektryczności, jak dzisiaj żyrandoli nie ma. W związku z powyższym, no, trzeba było ten kabestan używać, żeby on się obniżył i żeby można było świece wymienić.
Rzeczywiście rzeczy zupełnie niebywałe, bo jak wyobrazić sobie w czasach, gdy nie było dźwigów, tak, albo te dźwigi prądu były, też. Nie było prądu, były napędzane siłą mięśni ludzkich albo mięśni zwierzęcych, wyobrazić sobie budowę takiej czy innej, ogromnej budowę budowli.
Tak, ona zresztą, ta budowa trwała około 250 lat. Także trudno sobie to wyobrazić. Ten, który zaczynał, no to nie widział efektu końcowego. A poza tym wiemy, jak trwało długo życie w średniowieczu. Nie żyli ludzie tak jak teraz, prawda? Tak
tylko
długo.
Tylko średnia to było, nie wiem, 30 lat?
No, może ciut więcej, zależy gdzie i jaką miał pomoc. Zresztą cystersi mieli tu infirmerię, mieli zielarnię, więc oni byli wspaniałymi lekarzami też. Mieli tutaj przytułek, no najstarszy budynek gotycki za kościółkiem, bo trzeba tutaj sobie wyobrazić, że nie tylko bazylika katedralna, ale jest drugi mały kościółek.
Ale też
za nim jest,
rozumiem, ciężko
ścieżki
sobie ten świat wyobrazić, tak, bo ta budowla musiała być w przeszłości rzeczą dosłownie też magiczną, cudem niebywałym, no bo jakieś tam chałupy przycupnięte, tak, strzechą kryte, kurne chaty tak naprawdę, a nagle takie coś.
To znaczy na starej weducie, którą mamy, tych kurnych chatek nie widać, bo tutaj były takie, oni mieli takie gospodarstwa swoje, w związku z powyższym tam, gdzie teraz są kanonie, tam cokolwiek widać, że tam coś było, to jest dowód, jak wyglądał Pelplin w tamtych czasach. No nie wyglądał tak jak teraz, bo tu nie było miasta, to było tylko wielkie, wielkie opactwo, no i oni mieli swoje gospodarstwa.
Myślę, że w wakacje można sobie tak podociekać troszeczkę, jak to dawniej wyglądało, jak to było, to swego rodzaju bardzo przyjemna podróż intelektualna.
Tak. I możemy sobie, jak mówiłam już, te lekcje historii robić już od XIII wieku po dzień dzisiejszy.
A jeszcze rzecz ważna, to już na zakończenie, zespół parkowy w Pelplinie, bo modernizowany, odbudowywany i też będzie nowym, przepięknym miejscem, tak?
No już jest, bo starsi ludzie jeszcze opowiadali, jak to było w okresie międzywojennym. Biskup Okoniewski miał przepiękne zbiory, mini zoo. Ludzie tu przychodzili w soboty, w niedzielę było otwarte i było rzeczywiście zagospodarowane. Potem czasy wojny, komuny, to się zmieniło. Tam widzimy, jak wygląda druga część, bo ta pierwsza część już jest pięknie zrewitalizowana. Są te stawy rybne dawne. Dzisiaj ta wysepka piękna, też gdzie czasem koncerty letnie się odbywają. Plac zabaw dla dzieci. No możemy podziwiać i mieszkańcy, i nie tylko, chętnie korzystają. Kawiarenka, pałac biskupa, no przepiękne kwiaty. Mamy czym oddychać.
A siostra Elżbieta, co będzie robiła po godzinach? Bo to już ostatnia radiowa wycieczka dzisiaj, czy jeszcze,
jeszcze nie,
jakieś zwiedzanie?
Jeszcze mamy dyżury, jeszcze przygotowujemy jarmark cysterski.
No
cały czas
16-17,
doskonalimy,
tak?
Młodych, którzy chcą też dołączyć do naszych, bo to tylko pasjonaci tam pracują, prawda, którzy chcą opowiadać, chcą pokazywać, no i czekamy na młodzież, prawda, która nas zastąpi kiedyś.
Jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli chcą Państwo przyjechać do Pelplina, gorąco polecamy, to warto taką wycieczkę zorganizować, żeby to była wycieczka no właśnie z przewodnikiem. Tak. Takim przewodnikiem, tak. Pasjonatką, jaką jest Pani Elżbieta. Bo zupełnie wtedy inaczej się na to wszystko patrzy.
Oczywiście.
Często przyjeżdżamy, trzeba przyznać, zupełnie nieprzygotowani. Wpadniemy, bo tam podobno jest ładne miejsce.
Jesteśmy oburzeni, bo mówią, my mamy tylko pół godziny. Więc co ty skorzystasz? Ale jak ktoś przyjedzie na te pół godziny, obiecuję, że wróci, żeby posłuchać, żeby zobaczyć, bo to nie wystarczy pół godziny. Trzeba naprawdę
Pani
co
Elu,
najmniej
to kamyczek cały. Do mojego ogródka, bo my mieliśmy radiowego czasu tylko zaledwie pół godziny.
To już minęło?
Tak, a ja nabrałem takiego apetytu, szkoda. Widać na zaostrzenie apetytu pół godziny. Też wystarczy dobrej, co to, a nawet to było bardzo, bardzo dobre. Pięknie dziękuję
ja za również bardzo dziękuję
spotkanie.
I zapraszam na dłużej do Pelplina, żeby zobaczyć to, o czym mówimy, bo pamiętam, przepraszam, że tak prywatnie jeszcze powiem, swój egzamin na przewodnika, bo mam licencję przewodnicką, to pamiętam, że jak się mówiło o tym, czego turysta nie widzi, to się egzaminu nie zdawało. Także proszę przyjechać i zobaczyć to, o czym mówiłam.
Elżbieta Wiśniewska, przyjedziemy tu na pewno jeszcze nie raz. Dziś Radio Gdańskie w Pelplinie,
serdecznie
proszę Państwa.
Zapraszam.
A po godzinie 14 będziemy mówili o przyjemnościach płynących z jazdy rowerami cargo, bo przypominam, nasz konkurs na super trasę rowerową po Kociewiu trwa. 603-06-06-06, 603-06-06-06, nasz SMS-owy numer. Czekamy na Państwa propozycje.